Teryciki. Wybierzemy przelatka. O, jednego z tych dzików. O, dostał, tak, wyraźnie widać, dostał. Jest.
Styczeń 2019. W polskich lasach w ramach walki z afrykańskim pomorem świń trwają wielkoobszarowe polowania na dziki. W miastach protestują obrońcy zwierząt.
My jako obywatele Lublina, województwa lubelskiego, uważamy, że jest to metoda barbarzyńska, niepotrzebna, którą zaplanował minister degradacji środowiska tak naprawdę, a nie ochrony środowiska, bo to nie jest ochrona przez wybicie praktycznie całej populacji gatunku. I taka, która nie rozwiąże tak naprawdę problemu epidemii ASF, z którą mamy do czynienia we wschodniej części kraju.
Chcą odstrzelić. Wszystkie te dziki chcą po kolei odstrzelić.
Wszystkie, całą populację.
Prawdopodobnie ponad 2000. Nie wolno zabijać loch ciężarnych. Nie wolno małych dzików.
Po prostu chodzi o coś chyba innego zupełnie.
Chodzi o to, żeby zaistnieć w mediach. A to jest jednak taki temat, który wzbudza emocje.
Ale kto chce zaistnieć? Która strona?
Na przykład politycy.
Wie pan co, ja podejrzewam, że te dziki to jest przykrywka jakiejś afery następnej. Tylko czekać, jak coś wybuchnie.
Ja popieram dziki, że jestem z dzikami, za dzikami.
Najlepiej zwalić jest na niewinnego, bo dzik się nie obroni, bo nie powie, że on nie jest winien. To są tylko i wyłącznie ludzie winni.
Dzik nie winny! Dzik nie winny! Dzik nie winny!
Poruszenie zaczęło się w Nowy Rok po artykule w białostockiej Gazecie Wyborczej pod tytułem Zaczyna się masakra dzików. Kolejne tytuły krzyczały:
totalna obława na dziki, zginie nawet 210 tysięcy, chcą zabić wszystkie.
Krwawy styczeń w lasach, rolnicy domagają się rzezi dzików w ramach walki z ASF.
Jak dziki stały się kozłem ofiarnym, rzeź nie powstrzyma ASF.
Kuriozalne lamenty pseudoekologów.
Dzika histeria, ekspert wyjaśnia, o co chodzi z odstrzałem dzików.
Andrzej Łacic, lubelski łowczy okręgowy.
Szum medialny praktycznie biorąc zaczął się po piśmie głównego lekarza weterynarii z 13 grudnia 2018 roku, które dotyczyło zalecenia zespołu rządowego do spraw przeciwdziałania afrykańskiemu pomorowi świń, który wydał rekomendację dotyczącą polowań wielkoobszarowych, nie podając definicji polowania wielkoobszarowego. I można powiedzieć, że z tego wszystkiego zaczęły narastać mity wokół realizacji polowań.
Mit pierwszy. Ilość dzików zaplanowana do odstrzelenia na spotkaniu łowczych z ministrem środowiska 28 grudnia 2018 roku.
Myśmy zaplanowali tak, aby w ciągu krótkiego okresu czasu dojść do tego jednego dzika na 1000 hektarów, tak? Las, pole ma to do siebie, że jest nieprzewidywalne. I my nie jesteśmy w stanie dzisiaj stwierdzić, ile tych dzików zostanie odstrzelonych. Ja tego nie wiem.
Mit drugi. Ilość i obszar dodatkowych polowań, o które poprosił minister.
Te trzy weekendy to są normalne polowania zbiorowe, które w wielu kołach były planowane. Oczywiście w kołach, w których nie było planowane, była prośba o to, żeby ewentualnie zaplanować te polowania z tego względu, żeby po prostu spróbować rozrzedzić jeszcze bardziej populację dzika z racji afrykańskiego pomoru świń.
Oliwy do ognia dolał fakt, że za każdą samicę polujący mają dostać po 650 zł, a za pozostałe dziki po 300 zł od ustrzelonej sztuki. W media poszedł przekaz o 200-tysięcznej hekatombie dzików. Zginąć miały też prośne lochy i warchlaki. Nikt nie dociekał, jak to się ma do wcześniej ustalonych planów łowieckich i przepisów.
Zniszczyliście młodego rolnika, który ma parę kredytów. I co ma dalej robić? Wszystkie świnie wybiliśmy. Przyjechaliście, prosiłam, gdzie jest karetka, gdzie jest psycholog. Obstawiliście się naokoło. Nawet mnie, jako matkę młodego rolnika, nie wpuściliście do gospodarstwa. Upletliście nam i młodym rolnikom sznurek na szyję.
Na czele tej choroby od początku powinna stać premier czy premier, kto tam by był, najwyższa władza, bo to jest wojna.
Z jednej strony stanęła krzywda dzika, a z drugiej rolnika. Od początku epidemii wybito około 25 tysięcy świń. Wśród poszkodowanych znalazł się też pan Piotr, hodowca z Podlasia.
Jesteśmy na miejscu, budynek, którym jeszcze nie tak dawno trzymałem trzody chlebne, teraz zupełnie pusty, ale wyjdziemy z drugiej strony, będzie lepiej wchodzić. Nic się nie odzywa, żadnej sztuki, zawsze jak się klasnęło, to wszystkie świniaczki się zrywały, były ciekawe, co się dzieje, takie trochę powiedzmy pobudzone, a teraz pustka. 10 sierpnia były wybijane świnie. W tych kojcach wszystkie klatki zostały otwierane, wygonione tu na korytarz, te drzwi, którymi wchodziliśmy, zamknięte, wszystkie podgonione w tą stronę i tu paralizatorem, prądem łapane i uśmiercane brutalnie. Bo to jednak podejść do każdego z takimi szczypcami i złapać za grzbiet, no to powiedzmy było głośno, tak było słychać na pewno. Żona jak była w ciąży, to kazałem z domu nie wychodzić, żeby nie słyszała, bo jednak był strach trochę był, no bo jednak to jest duże przeżycie.
Główny lekarz weterynarii podaje, że od początku epidemii wykryto 213 ognisk choroby u świń. Głównym winowajcą ma być dzik, który rozniósł wirusa i ze wschodniej Polski dotarł już pod Warszawę. Dzika bronią ekolodzy, którzy co weekend monitorują polowania.
Ze dwa auta pasowało, żeby pojechały tam od Dąbrówki, gdzie ostatnio właśnie żeśmy blokowali.
To ja ci sprawdź po prostu.
No to dawaj jeszcze, ty tam byłeś, chodź. Albo kto tam był w tamtym roku?
Mogę z wami?
Może pani siada. Lubię takie ustania, później godzinami deliberowania, może tak, może srak.
Ja wykorzystać mam te samochody.
Ta rzeź de facto już cały czas ma miejsce, miała miejsce i ma miejsce. Bardzo się cieszę, że w ogóle to wypłynęło w takiej formie, bo dzięki temu społeczeństwo ma możliwość właśnie dowiedzenia się ich o tym, że ta gehenna dzików się dzieje, więc wybiliśmy populację prawie do nogi i jeszcze to, co zostało, też wybijemy. Czyli taki ma to wymiar.
W ciągu ostatnich 4 sezonów myśliwskich odstrzelono ponad 1 000 000 dzików. Opinia publiczna nie reagowała, jedynie myśliwi na swoich forach pisali, że jak tak dalej pójdzie, dzik trafi na czerwoną listę zagrożonych gatunków. Pan Tadeusz poluje w obwodach wschodniej Lubelszczyzny, gdzie w ubiegłym roku wirus ASF atakował chlewnie, choć dzików wcale już tam nie ma.
ASF-u były przypadki w tamtym roku i to bardzo dużo. I w Chełmie, i tu u nas w Dubience. A dzik w zasadzie, można powiedzieć, że jak się zobaczy trop, to trzeba by z dzień pochodzić, że może by jeden znalazł.
Czyli jest w chlewniach ASF, a samych dzików już po prostu nie ma u was?
Już nie ma, no tak.
Ten pomysł, żeby było 0,1 dzika na kilometr kwadratowy, to co pan o tym myśli?
To jest chore. Jak pani by poszła na pustynię, rozgląda się i nic nie ma, to tak samo pojedzie pani do lasu, czy w ogóle drzewa stoją, żadnego życia.
Las bez dzików to chory las bez sanitariuszy. Dziki ryjąc mieszają ściółkę leśną z glebą, zjadają larwy szkodników i padlinę. Monika, lekarka weterynarii, specjalizująca się w chorobach dzikich zwierząt.
Nie możemy uważać dzika za wroga naszego. To wirus jest wrogiem, nie dzik. On tu był zawsze, to zanim my byliśmy, więc to jest jego miejsce bytowania, życia. Więc słyszymy o pozyskaniu 200 tysięcy dzików. Tylko nie jest powiedziane do końca, czy te 200 tysięcy to jest wykonanie planu łowieckiego w roku 2018-2019, czy też te 200 tysięcy ma być dzików pozyskanych w przeciągu tych 3 tygodni. Dodatkowo, tego nie wiadomo. Więc nie wiem, czy to jest oszustwo medialne rządzących. Puszczanie oka do rolników. My się o was martwimy, robimy dla was wszystko. Tak jak minister powiedział, jest to wojna, idziemy na wojnę i bronimy naszego rolnictwa. Może to jest właśnie zaplanowany ostrzał wyborczy dzików. Czyli ten biedny dzik, on jest ofiarą z każdej strony. Ofiarą naszych działań i ofiarą choroby.
Dzik nie winny! Dzik nie winny!
Dopiero po tygodniu wojennych deklaracji ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, medialnej zawieruchy, społecznych protestów i nacisków, minister środowiska Henryk Kowalczyk zabrał głos. W trakcie briefingu 9 stycznia 2019 roku niespodziewanie oświadczył, że nie ma żadnych rządowych planów eliminacji dzików.
W ogóle 210 tysięcy to liczba z sufitu. Do tego czasu, od marca do listopada, pozyskano 168 tysięcy dzików, a więc do tego wykonania planu jeszcze zostało około 10 tysięcy, ale są jeszcze te odstrzały na zalecenie lekarza weterynarii. Tu może być jeszcze też kilka tysięcy, więc razem, jeśli będzie łącznie około 200 tysięcy, to wszystko, ale nie, absolutnie nie w te dni. To w te dni nie będzie żadnego intensywnego, spektakularnego odstrzału dzików.
Według ministra myśliwi realizują zaplanowany już rok temu plan łowiecki. Mit pierwszy, ilości dzików do odstrzału został obalony, ale sytuacja kompletnie wymknęła się spod kontroli.
To jest ten las od południa, ten Borku.
Trzeba, żeby teraz czujka pojechała ze dwa samochody, pojechać sprawdzić tutaj ten las, jak się będzie coś działo, to uderzamy tutaj, jak nie, to jedziemy na OHZ i tyle, oczywiście.
Rozpoczynek trasy do Babeli. Kieruj się na wschód, Borków.
Z samej góry, z samego rządu te informacje są sprzeczne. Minister rolnictwa raz mówi, że zostaną odstrzelone wszystkie. Następnie minister środowiska informuje, że nie, absolutnie nie wszystkie, także później odbywa się spotkanie z prezydentem i tak dalej. Także kluczą, sami zaprzeczają sobie, jeśli chodzi o informacje, które docierają do mediów. Być może tak jest wygodniej, być może tak jest na rękę rolnikom. No, ja im nie ufam, jestem sceptyczny, nie ufam. Kontroluję, sprawdzam, patrzę, obserwuję.
Po co to miałoby znaczyć za dużo? Kto miałby o tym decydować? Generalnie zdarza się w Polsce całej, że dziki się pojawiają w miastach, ale czy to znaczy, że jest ich za dużo? Tutaj winą bym obarczał człowieka, który bardzo często dokarmia. Tutaj przede wszystkim myśliwi przyzwyczajają dzikie zwierzęta do łatwego pokarmu, dokarmiając je w lasach, jedzeniem, które nie jest typowe dla tych zwierząt.
To może gdzieś tu trzeba by się zatrzymać.
Tak. Włączy się silnik, to w zasadzie wystarczy nam chyba okna. Ale raczej tu nie ma polowania. Także...
No do, otwieraj drzwi.
Możemy wracać, jest tutaj generalnie cisza. Nie powinno być tu polowania w tym momencie. Także możemy wracać na miejsce zbiórki.
Jeszcze 30 lat temu dziki w lesie myśliwi liczyli na palcach jednej ręki. Tamte czasy pamięta pan Stanisław, doświadczony myśliwy.
O, to mogę dać do zobrazowania, jak się ten dzik
rozprzestrzenił. Tak.
Średnie w latach 87 pozyskanie w kole było 21,9. Po 10 latach było 63,2.
Teraz zwierzaki w ciągu roku potrafią podwoić lub potroić swoją liczbę. Dziczy urodzaj to skutek łagodnych zim i dużej ilości pokarmu. Jest jednak jeszcze inny, wstydliwie przemilczany powód. Genetyczne manipulacje człowieka.
To jest niewyobrażalne.
Dzik staje się ofiarą po prostu błędów człowieka, które w gospodarce dzikami już trwają od 20 lat. Karygodnym błędem było zezwolenie na krzyżowanie międzygatunkowe na przełomie XX-XXI wieku, czyli to były po prostu krzyżówki ze świnią domową. Część tych świniodzików uciekła ze źle zabezpieczonych zagród i przeniknęła do łowiska. Dziki pierwotne, które w Polsce jeszcze żyły w latach, powiedzmy, 80. i 90. to były osobniki wytrwałe, wolno rosły. Sztuki żeńskie osiągały rozrodczość w trzecim roku życia. Świniodziki po prostu rosły szybciej i rozmnażały się przez cały rok. Gdy pierwotny dzik, tak go przepraszam, że nazywam, miot liczył 6, maksymalnie 8 sztuk. Potem zaczęliśmy obserwować mioty, gdzie dorosłe samice prowadziły w granicach 10-12 sztuk nawet. Zdarzało się, że sztuki żeńskie dawały mioty dwukrotnie w ciągu roku. I przyrost Jak pierwotnie on wynosił około 50 do 100% stanu wiosennego, w tej chwili przekracza nawet 300% stanu wiosennego. W granicach 90% populacji nie jest już czystymi dzikami. Były okresy przerażające, gdy ja na polowaniu spotykałem całe bielutkie pseudodziki, łaciate, jak dalmatyńczyki chodzą. I ubolewam, że nikt w tej chwili o tym nie mówi, a ktoś się powinien przyznać do błędu i ponieść nawet może moralne przynajmniej konsekwencje tego czynu, którego nie powinien dokonać.
Wirus ASF trafił więc na podatny grunt. Pierwszy chory dzik padł w lutym 2014 roku niedaleko granicy z Białorusią w województwie podlaskim. Powstała strefa buforowa, gdzie polowań nie było, zgodnie z teorią, że wirus szybko wykończy lokalną populację zwierząt i wygaśnie. Pan Krzysztof, hodowca z Podlasia.
A tu natura pokazała swoje, że to nie jest tak, jak se tam ktoś tam myśli. Te dziki nie tak szybko nie zdychały.
I to jest wniosek, chyba każdy sobie odpowie na pytanie, nie? Że za dzikiem idzie ta choroba do chlewni.
Luty 18 roku to był szok, bo to wybuchło właśnie u prezesa, u dużego gospodarza, który był bardzo świadom tej choroby. Dlaczego wirus nie dostał się do gospodarstwa, które nie spełniało warunków biosekuracji, które trzymało świnie razem z krowami i psy i po łąkach, po lasach biegały. Dlaczego się od tego gospodarstwa nie zaczyna ASF?
No i tak samo jak było pierwsze ognisko, no to jednak w zwartej, gęstej zabudowie i ruchy ludzi, bo jednak wiadomo, gapie zawsze gdzieś przyjdą popatrzeć, co się dzieje, tak? No to nie ma siły. Jakby miały pójść na butach, to by poszło na całą wieś.
Więcej nigdzie się nie pojawiło, jakoś tutaj w okolicy wytrzymało. Później w czerwcu następne takie ognisko u następnego prezesa. 200 sztuk miał. I też to jest rolnik świadomy, młody, nastawiał się na to, z tego żył.
Czyli we wzorowo prowadzonych
tak, gospodarstwach. Tak. Skąd ten wirus przyszedł?
No właśnie.
No skąd?
Według pana.
Jak z lasu przychodzi wirus, tak? Myśliwi jeżdżą do lasu. Czy lekarze weterynarii? Bo jeżeli jest ustrzelony dzik, no to tak samo jak w gospodarstwach prowadzących chów trzody chlewnej, tak samo do dzika, lekarz weterynarii ma obowiązek pojechać i pobrać do niego próbę do badania. Może dopełnić nieprawidłowości względem bioasekuracji, może niedokładnie umyć ręce, może mieć krew na butach, na rękach, na ubraniu, w samochodzie i jedzie w świat.
W styczniu 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że 74% gospodarstw nie spełnia koniecznych warunków bioasekuracji. NIK wytknęła również rolnikom, że nie rejestrują świń i pokątnie nimi handlują, w ten sposób roznosząc chorobę.
Naprawdę, można książkę pisać, co przeżywa lekarz weterynarii w trakcie kontroli gospodarstw. Niektórzy się bardzo denerwują i najchętniej na widłach by wygnali tego lekarza, żeby już przestał się czepiać, bo to jest na zasadzie czepiania się, a nie pomocy i zabezpieczania jego zwierząt. Bo dla nich jedynym winowajcą jest dzik. I słyszę, czego wy znowu chcecie? Zdarzają się gospodarstwa, w której w bramie leży dywan i on spełnia rolę maty dezynfekcyjnej. Oczywiście ten dywan nigdy nie widział środka dezynfekcyjnego. Ten środek jest w gospodarstwie, ale po co go otwierać? Szkoda. Następną sprawą jest obecność innych gatunków zwierząt w pomieszczeniach, gdzie przebywają świnie. Kozy, bo na przykład jest zima, jest im zimno, więc lepiej będzie im wszystkim razem. Wałęsające się psy i koty, które również chodzą do lasu, na łąki, na pola i tak samo mogą przynieść tego wirusa. Rolnicy nie stosują ubrań ochronnych, no... Najważniejszy jest człowiek, to od niego dużo zależy, bo dzik nie puka do niego, do gospodarstwa, tylko on wychodzi na teren tego dzika. Do lasu pójdzie na przykład na grzyby, tylko przejdzie przez krew tego dzika czy jakieś szczątki, w ten sposób zawlecze wirusa do swojego gospodarstwa.
Jak ważne jest przestrzeganie bioasekuracji, świadczy fakt, że od 14 września 2018 roku nie było żadnego nowego przypadku ASF w hodowli trzody chlewnej. Natomiast padłe, chore dziki znaleziono w dość nieoczekiwanych miejscach pod Warszawą, z dala od ognisk choroby.
Z Podbiałej Podlaskiej ASF przeniósł się w rejon Warszawy. Dziki to spowodowały? No nie, bo po drodze nie znaleziono żadnego padniętego dzika. To jeżeli nie znaleziono padniętego dzika, który byłby zakażony ASF-em, albo w odstrzelonych dzikach nie stwierdzano, to kto go tam przyniósł? Człowiek, tak? Do Europy kto przywiózł ASF? Człowiek, tak? Bo kupił w Afryce tanią paszę, przywiózł do skarmienia w Gruzji trzody chlewnej, tak? Podał trzodzie chlewnej i się rozpoczęła inwazja ASF-u na Europę, tak? Zwierzęta na tym najbardziej cierpią, bo cierpi trzoda chlewna tam, gdzie jest ten, bo zostaje wybita, tak? I dzisiaj cierpi na tym dzik, bo no faktycznie jest świnowaty, zakaził się i w jaki sposób przemieszcza. Tylko to człowiek powinien wziąć odpowiedzialność pełną za to, co się dzisiaj dzieje, bo każdy z nas, który chodzi do lasu, jesteśmy potencjalnym nosicielem tego wirusa. Bo jeżeli po prostu my uważamy, że tymi metodami, które dzisiaj są podejmowane, do końca zwalczymy, to nie. No ale to ludziom trzeba starać się uświadomić. Tylko, że znowu mamy sytuację propagandy, która jest nastawiana w kierunku zdobycia elektoratu.
W szeregach obrońców dzików stanęła natychmiast opozycja. Posłanka Gabriela Lenartowicz zaapelowała o powstrzymanie polowań na dziki.
Po pierwsze, jest to nieludzkie, nieetyczne, oprócz tego nieskuteczne. Po prostu tak się nie zwalcza ASF-u. To jest tylko robienie dymu.
800 naukowców podpisało w obronie dzika list protestacyjny do premiera. Natomiast Państwowy Instytut Weterynaryjny poparł stanowisko rządu. O ratowaniu dzika powstała piosenka.
Za afrykański pomór świń, ukarać chcą leśnego włochacza.
Obrońcy dzika w całym kraju dodawali dzicze naklejki na swoich stronach facebookowych. Ich przeciwnicy przypominali o tym, że zamiast dzików należy ratować nienarodzone dzieci.
Czy wy wiecie, że w zeszłym roku zostało zamordowane 42 miliony dzieci w łonach matek, a my bronimy dzików?
Każdy chciał zaistnieć i dzik został ofiarą medialnej nagonki. Tym, co działo się w chlewniach w wyniku ASF, interesował się mało kto.
Tu wszystkim już z tego miejsca polecam film na YouTubie ASF, krótki film o zabijaniu. Tam można zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
Stosy, zwłok, bardzo straszne skojarzenia to budzi.
Wchodzą do tego budynku, mają paralizatory takie elektryczne, szczypce takie, które obejmują całą świnię i tam prądem rażą w barbarzyński sposób. Na pewno nie jest przyjemne patrzenie, jak to się wszystko odbywa, bo hodowca jeden od nas dwa dni patrzył na to, jak mu wyrzynają stada, że tak aż brzydko powiem trochę. No, mówił, że no, żona to z dziećmi pojechała do teściu, bo nie mogła na to patrzeć. On chodził, to praktycznie szklanki w oczach, płakać się chciał, no jednak dorobek całego życia. To nie jest tak, że no było ognisko, wybiliśmy świnie, no to później jak już minie ten okres tego przestoju, to później sobie kupi i będzie sobie dalej hodował. Ale to nie jest tak, bo to jest genetyka. W danym gospodarstwie są świnie od 30 lat, wybiera się najmocniejsze sztuki, doprowadza się zdrowego rozpłodnika i z tego zostają najlepsze osobniki, tak? No to jest duża wartość i do tego się dochodzi naprawdę przez 30 lat.
Ten wirus pojawia się we wzorowo prowadzonym gospodarstwa.
A potem...
Może wirusa ktoś specjalnie przynosi.
Nikt nikogo nie złapał. Trudno kogoś posądzać.
Słyszałem taką opowieść od jednego z hodowców, że poszedł powiedzmy na wieczorne doglądanie stada. Zrobił co trzeba było. Poszedł do domu. Rano przychodzi, a przed drzwiami leży noga z dzika.
Podłożenie sąsiadowi dzika to nie tylko roznoszenie choroby. To także broń ekonomiczna. W zagrożonym rejonie zostaje ograniczony ruch zwierząt i natychmiast spada cena żywca.
Teraz, ja uważam, póki ich nie ma, podzielmy się szybko, kto jedzie gdzie.
Nie ma
sytuacja jest taka, że jedziemy w Lasy Kozłowieckie, gdzie ostatnio właśnie żeśmy blokowali. Ile aut mamy w ogóle? Cztery?
Tak naprawdę ten odstrzał może wręcz zwiększyć problem z rozszerzeniem się tej epidemii ze względu na przemieszczanie się zwierząt zagrożonych bądź też nieodpowiednim podejściem do tego wirusa, który jest we krwi.
Mogli nie dojechać po prostu. No mogli nie dojechać.
Doświadczeni myśliwi uważają, że najskuteczniejsze jest polowanie indywidualne.
Żeby nie przeganiać dzików ze stref, gdzie już ta choroba może wystąpić, albo jest zagrożenie chorobą ASF, do rejonów, gdzie ta choroba jeszcze nie występuje.
Pana to nie dotyczy, to polowanie, prawda, wielkoobszarowe. Ja bym tak bardzo chciała, żeby pan wszedł w skórę myśliwego, no, który nie ma wyjścia, bo jego koło to organizuje, on ma jakąś konieczność uczestniczenia w tym polowaniu.
Czułbym się tak jak w czasach PRL-u, gdy były modne czyny społeczne. Też przymuszano ludzi do pewnych rzeczy i efekt tego był mizerny. Ja podejrzewam, że skończy się to podobnie.
Jednak główny lekarz weterynarii rekomendował skoordynowane polowania wielkoobszarowe. Minister środowiska Henryk Kowalczyk swoją decyzją zatwierdził tę metodę. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski tej decyzji przyklasnął.
Ja bardzo szanuję decyzję Henryka Kowalczyka, bo jest bardzo racjonalna i odpowiadająca również jej oczekiwaniom. Zresztą takie są zalecenia EFSA, Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, który sugeruje, że zwalczenie afrykańskiego pomoru wymaga zmniejszenia ilości dzików w Polsce. Na części Polski dementuje, że te polowania będą w całej Polsce. Polowania nie odbywają się na terenie całego kraju.
Według oficjalnych komunikatów dodatkowe polowania zaplanowano w 3 wschodnich województwach. W rzeczywistości jednak myśliwi otrzymali polecenie organizacji polowań w całym kraju pod rygorem utraty umów dzierżawnych na obwody łowieckie. Dotarliśmy do dokumentów kół łowieckich z wielkopolskiego, lubuskiego czy pomorskiego.
Sprawę depopulacji dzików należy traktować priorytetowo i bardzo poważnie, gdyż resort środowiska zapowiada wyciągnięcie bardzo poważnych konsekwencji w stosunku do dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, którzy nie będą realizować tego zadania. Za realizację polecenia pana ministra środowiska czyni się odpowiedzialnych łowczych kół łowieckich oraz kierowników ośrodków hodowli zwierzyny. Z pozdrowieniem, Daszbur.
Mit drugi o ograniczonej ilości polowań okazał się nieprawdą. Za samicę myśliwy miał otrzymać 650 zł, a za pozostałe dziki po 300 zł. Ekolodzy chcą uratować jak najwięcej dzików. Świń przed ubojem bronią sami mieszkańcy wsi, walcząc w ten sposób o własną niezależność.
Do pełnej obsady to już chyba nigdy nie wrócę. Ale no na razie zamierzam trzymać. Ale wiem jedno, że jeżeli inni hodowcy tutaj w tym rejonie nie będą trzymać, to ja sam też nie będę mógł trzymać. Bo będę miał problem z kupnem paszy, tak samo i ze zbytem świń, tych tuczników. Dzisiaj przyjeżdża tir, ode mnie bierze 50, od sąsiada weźmie 50, od następnego 100 i pojedzie pełen. Ale jak tych innych nie będzie, to nie będę mógł i ja trzymać. Jestem tego świadom, że to trzeba o każdego dbać. O każdego trzeba bronić, nawet co ma 2 sztuki, czy co ma 1000 sztuk, o każdego. Bo jeżeli nas się przerzedzi, zmniejsza ilość gospodarstw, to będzie lawinowo tych gospodarstw będzie jeszcze bardziej ubywać. To jeżeli się takie coś porusza tam gdzieś w ministerstwie, to jest taki temat, że tak unikają od tych parzy.
Jak panowie to interpretują?
Znaczy, to trzeba pomyśleć, kto na tym zarobi, na tym ASF-ie.
Korporacje. Grupa już chińska wykupiła kolejny zakład mięsny w Polsce, drugi największy, więc teraz oni ubijają chyba 70% całego pogłowia w Polsce. Oni dyktują warunki na rynku, jak będzie kosztować wieprzowina, ile będzie kosztować mięso w sklepie. Oni się posługują tym dzikiem. Weźmy na tapetę, że tak powiem, przykład Hiszpanii. W Hiszpanii ASF już ponad 30 lat temu się pojawił. Bardzo długo z tym walczyli. No i rzekomo już teraz sobie z tym poradzili. Tylko trzeba zobaczyć, jak teraz wygląda produkcja.
W Hiszpanii najmniejsza ferma to jest 50 tysięcy sztuk w jednym miejscu.
Wygląda na to, że do tego dążymy.
No, na pewno chodzi o to, przynajmniej w moim odczuciu, że cały dochód z produkcji mięsa ma zostać w firmie, nie u hodowcy, czyli pieniądze zostają w kieszeni przetwórców mięsnych.
Wizja masowych hodowli spędza sen z powiek rolników, którzy swojemu małemu biznesowi poświęcili całe życie.
Druga ekipa w okolicach Zalewu Zamburzyckiego już namierzyła myśliwych i w tym momencie ich śledzą. Zobaczymy, co będzie dalej.
A w okolicznych lasach trwa walka o zachowanie przy życiu nawet pojedynczego dzika.
Pana, proszę z tobą. My tutaj polujemy, rozumie pan?
Co robimy,
policja przyjedzie, będziemy z policją rozmawiać.
Tak, czujesz alkohol?
Tak, tak. Panie, o, nie kurwaj nie pan, bo jak pan tak pierdolisz, jest BSE.
Zadałem panu proste pytanie,
a pan kurwaj nie pan, bo panu zajebię.
Ale proszę.
Proszę poczekać, panie kierowco. Ludzie są z tyłu. Uważajcie, uważajcie, bo to... Ej, nie. Kasia, odejdź, on jest szalony.
Minister rolnictwa chciał się dla nas rolników przypodobać, nie? I bardzo to tak nagłośnił, tylko że to rolnicy tego nie odebrali, tylko odebrali ekolodzy. I może się zrobił szum z niczego, bo rolnicy wiedzą, że w tym roku był mniejszy odstrzał dzików niż w poprzednich latach.
A ja bym jeszcze dodał, że to może mieć taki jeszcze inny sens. Jest takie powiedzenie, że dziel i rządź, tak? Może właśnie to ku temu służy, żeby to społeczeństwo trochę podzielić, tych, którzy są za dzikami i tych, którzy są przeciw dzikom. Może to o to chodzi, żeby ich skłócić, żeby miasto bardzo krytycznie patrzyło na wieś.
Dla tych ludzi, którzy nie mają do czynienia z tym, sądzą, że to jest bardzo duży ukłon w stronę rolnictwa. A tak nie jest. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Wszyscy niezorientowani w temacie dali się wkręcić w tą nagonkę, w tego dzika tak słynnego.
Był to reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet i Katarzyny Michalak, Dzika ofiara.
Nic się nie odzywa, żadnej sztuki. Zawsze jak się klasnęło, to wszystkie świniaczki się zrywały. Teraz no, pustka. Proszę bardzo, kostką wyłożony, utwardzony plac, porządek, zazielenienie, trawa, krzewy. No i trzeba iść do przodu, no nie można cały czas wracać do tych samych historii, tak? Było, to minęło, ale profil produkcji trzeba całkowicie przestawić. My zajęliśmy się teraz trochę takim zielarstwem, przerzuciliśmy się na rośliny takie zdrowsze. Tu myślę, że ekolodzy by przyjechali tu po ramieniu, by mnie poklepali.